przewielebni księża obecni na dzisiejszej uroczystości według pełnionych urzędów, honorów kościelnych, wielebne siostry zakonne, szanowni przedstawiciele akcji katolickiej na czele z panią prezes, umiłowani w Chrystusie Panu. Chciałoby się dzisiaj bardzo mocno wyartykułować, że to Królestwo Boże was jest. Powiedział tak Chrystus Pan. Przez łaskę uświęcającą łączymy w sobie to, co ludzkie i to, co Boże, to, co doczesne i to, co wieczne. Jest w nas życie Boże, jesteśmy dziećmi Boga z przybrania i właściwie żadna wielkość ziemska nie może iść w porównanie z tym. Niebo jest w nas, Królestwo Boże jest w nas przez łaskę uświęcającą, przez naszą myśl, a przez działanie Królestwo ma się szerzyć w świecie, w całej ludzkości, jako tajemniczym ciele Chrystusa. To Królestwo Chrystusa w świecie przejdzie do wieczności. W książce włoskiego pisarza Niebo i Ziemia mówi on, że największym grzechem naszych dni jest to, że mimo Chrystusa nie jesteśmy chrześcijanami. Być chrześcijaninem to uczestniczyć w tajemnicy życia Bożego. Gdybyśmy to zrozumieli, padlibyśmy na ziemię i krzyczelibyśmy z radości. Taka wielka jest godność i powołanie człowieka. Wymaga to od nas życia własnego, uświęcającej, a od świata powrotu do Ewangelii. W historii Kościoła powrót do Ewangelii jest zawsze zasadą odnowienia. Jest młodością Kościoła. Powrót ten był nieraz najeżdżony trudnościami i wstrząsał samą instytucją Kościoła w jego jedności, prawdzie. Sobór prowadził to dzieło zdecydowanie i śmiało. Jeden z ojców Soboru mówił, że obecni na Soborze nie zebrali się po to, żeby zadowolić świat pod każdym względem, we wszystkich oczekiwaniach, za każdą cenę, ale raczej po to, aby jeszcze raz, i to nie ostatni, dać świadectwo Chrystusowi. Wszyscy ludzie niczego innego nie powinni pragnąć, jak tego, żeby ten Sobór odczytał jeszcze raz w Duchu Świętym myśli i prawdy Chrystusowe na czasy obecne. Według obietnicy On was wszystkiego nauczy, przypomni wam wszystko, cokolwiek wam powiedziałem. I trwa ten proces do dzisiaj. Ustawienie na współczesność to jest właściwie pocieszający element prac Soboru. To, że nie patrzy on ponad życiem, ponad głowami dzisiejszych ludzi, że nie unikał trudnych, kłopotliwych spotkań z teraźniejszością, uczyniło go żywą cząstką dzisiejszej społeczności ludzkiej. I na nowo te znaki w konkretnych okolicznościach życiowych odczytujemy. W oczach nieuprzedzonego obserwatora Kościoła jest on znakiem wyniesionym ponad narody przez owocowanie świętości i sam w sobie stanowi świadectwo, że jest dziełem Boga. Gdyby tak nie było, gdyby stał tylko na elemencie ludzkim, śladu by po Kościele nie było. Popatrzmy, ilu jest wrogów Kościoła. Ale nawet bramy piekielne go nie przemogą. Ale my, członkowie Kościoła, jesteśmy grzesznikami, grzeszne człowieczeństwa, więc niedoskonałość, krótkowzroczność, nienadążanie za wezwaniem czasu i tendencjami przyszłości z dopuszczenia Bożego znajduje się wraz w tym, czym Kościół jest i to, co robi. Ale oznacza to, że my sami czasem współtworzymy tą ponurą rzeszę, której przeciętność, tchórzostwo, egoizm przesłaniają w Kościele światło Ewangelii. Czy więc mamy prawo pierwszy rzucać kamień na Kościół? Czy raczej jesteśmy z Kościołem, w Kościele i wydani sądowi miłosierdzia Bożego? Chcemy jednak włączyć się w dzieje ludzi świętych, wielkich, którzy kochali Kościół, dochowali mu wierności. Pan Bóg stawia na naszej drodze takich ludzi. Do nich z pewnością należy Jan Paweł II, ale nawet ta świętobliwa matka księdza Jerzego Popiełuszki. Ukochani, chcemy włączyć się w te dzieje, a jest to możliwe wtedy, gdy się żyje w Kościele, dzieląc także jego ciężar, który jest naszym własnym ciężarem. Dopóki spełnia się w Kościele sakrament ducha i ciała Chrystusa Pana, wszelkie w nim niedostatki będą tylko ustępującym cieniem. Jedno jest dziś konieczne – odróżnienie właściwego chrześcijaństwa, właściwej wiary w Jezusa Chrystusa od tego wszystkiego, co stanowi dziedzinę dużych różnic i poglądów. Nie znaczy to, że ta dziedzina nie wiąże się z chrześcijaństwem. Kultura, nowe formy bytowania ziemskiego, nowe mody. Przeciwnie. Są one powiązane już choćby dlatego, że każdy z nas będzie odpowiadać przed sądem wieczności za to, jak wypełniał te ziemskie zadanie. Ale przede wszystkim dlatego, że człowiek świecki jest wtedy dobrym chrześcijaninem, gdy kocha świat, ludzi, historię i świętą tradycję. A w głosie tego wszystkiego słyszy głos Boga, Stworzyciela nieba i ziemi. Nauka chrześcijaństwa obejmuje także porządek ziemski, porządek społeczny, historyczny, ale nie podaje jednoznacznie konkretnych przyszłych form życia ziemskiego. I chrześcijanie mogą się tu różnić w poglądach. Do was, przedstawiciele akcji katolickiej, kiedy w 1993 roku atlimi na wizyty biskupów Jan Paweł II zwracał uwagę na ten etap w historii Polski Kościoła po upadku tego nieludzkiego systemu. Wtedy właśnie wyraził wolę, żeby reaktywować akcję katolicką. Mówił wręcz, że niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia, ruchy katolickie. Do dzisiaj jeszcze wielu tego nie rozumie. I uczonych, i wykształconych, i chcieliby porozstawiać tylko w zakrystii Kościół i mówić, że to sprawa prywatna. Niby światli ludzie, ale wśród tych ruchów szczególne miejsce zajmuje akcja katolicka, która kiedyś w Polsce żyła i przyniosła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła. Bez niej te stowarzyszenia katolickie w Polsce byłyby niepełne. Tak mówił Ojciec Święty. Akcja katolicka jest narzędziem nowej ewangelizacji, szkołą miłości, jedności, siły, ale i pokory. Uczymy się podobnie myśleć, wspólnie działać, pamiętając słowa Chrystusa, gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Dokumenty Soboru określają ją jako współpracę świeckich w apostolstwie hierarchicznym. Chodzi tu szczególnie o ścisłą jedność działania świeckich kapłanów, biskupów, która wypływa z natury Kościoła. Trzeba jednak wyraźnie stwierdzić, że apostolat akcji katolickiej zawsze pozostaje domeną świeckich. I zarówno bowiem biskupi, jak i świeccy mają obowiązek wspólnie wsłuchiwać się w to, co mówi Duch do Kościołów. I jednym z elementów istotnych dla akcji katolickiej jest ta inspiracja duchowa, religijna i moralna. pamiętać trzeba dalej, żeby w żarliwej trosce o cele ziemskie nie tracić z oczu Królestwa Bożego. Trzeba być nie tylko słuchaczem, ale wykonawcą wiary w konkretnej egzystencji. Trzeba pozostać wiernym głosowi sumienia. Każdy jest już jakoś chrześcijaninem, człowiekiem tęsknoty, człowiekiem niewyczerpanej miłości, człowiekiem, który w swym najgłębszym wnętrzu cieszy się bardziej prawdą niż kłamstwem. I trzeba się tylko naprawdę związać z tym, co jest w nas prawdziwe, co domaga się zupełności, co jest odwagą tajemnicy. I Bóg ogarnia wszystko. Nim żyjemy, poruszamy się, jesteśmy. W Nim biegną wszystkie drogi. Nie jest daleki nikomu z nas. Wszyscy jesteśmy powołani do współuczestnictwa w Jego tajemnicy, tak nam zbliżonej w Synu Człowieczym. Wynika stąd to ostatnie przypomnienie, że nie wolno brać Ewangelii połowicznie. Ewangelia głoszona w swej pełnej czystości podnosi, wywołuje lęk, nawet wstrząs i musi wywołać gwałtowne reakcje, bo sprzeciwia się temu, co jest grzeszne. Słuchając rzeczywiście Ewangelii, człowiek musi zweryfikować całe swoje życie, jeśli jest szczery, bo wymagania Chrystusa nie dopuszczają półśrodków. Jakaż to społeczność stanowi Królestwo Chrystusa? Chrystus jest Królem Wszechświata jako całości skierowanej do posiadania Boga. Królestwo to zostało założone w sposób jedynie niepowtarzalny przez ofiarę z siebie założyciela. Akt władzy Chrystusa nie działa od zewnątrz przez moc, przymus, broń, siłę, ale od wewnątrz przez łaskę, czyli przez skuteczne działanie na wolną wolę. A jakie są fundamenty tej królewskości Chrystusa? Najpierw jest Jego pierwszeństwo. Będąc człowiekiem i Bogiem, Chrystus ma naturę ludzką, ale doskonałą. Drugim fundamentem jest odkupienie. Chrystus Pan założył swe królestwo przez ofiarę siebie. Osobą swą zapłacił za swe królestwo. Stąd ta królewskość jest jednocześnie kapłaństwem, udzielaniem samego siebie. Chrystus nie tyle zakłada, co rodzi swe królestwo, ale jego pełnia jest w trakcie realizowania. I tutaj jest ta piękna wartość chrześcijaństwa, ranga, blask z ofiary Chrystusa. I każdego dnia przeżywamy w tej ofierze Jego królewskość. Czy można mocniej wypowiedzieć o Królestwie Jezusa? Nikt z nas nie może stwarzać, to znaczy z niebytu powoływać do bytu, ani nie może tworzyć życia. Potęga ziemskich władców jest zawsze ograniczona, a granicą ich władzy jest wola i duch ludzki. Mogą okuć i zabić ciało, ale nie ducha. Chrystus jest Królem, który ma moc ugięcia nawet zbuntowanej woli. Jest Królem, przed którym zginają się kolana piekła. Wpływ Jego i moc jest tego rodzaju, że bez Niego nic uczynić nie możemy. Beze mnie nic uczynić nie możecie. Wszystko, co myślimy, czego pragniemy, cierpimy, troszczymy się, wraca do Niego. Dlatego Kościół zanosi modlitwę i poranną, i południową, i codzienną. Jezus Chrystus jest najwyższym słowem w historii, jest kluczem, jej objawieniem. Wielu z nas wzrusza ramionami, nie pojmując sensu tego zdania, ale umysły najgłębsze dobrze to rozeznały. Nawet Goethe tak się wypowiedział, że najgłębszym tematem historii jest walka między wiarą i niewiarą. Wiarą jest zawsze Chrystus, a niewiarą szatan. I w tej potężnej walce idzie o co innego. Tylko o uznanie królewskiego włodarza Jezusa Chrystusa lub jego odrzucenie. Dokładnie to samo zdarzyło się w ziemskim życiu Chrystusa. I dokonuje się dalej w historii. Zawsze są wśród nas tacy, którzy najpierw wołają Hosanna królowi, jak lud w niedzielę palmową. Szybko to jednak przemija, bo szukało się tylko wtedy to, co pochlebia, jak mówi święty Paweł. Zawsze są ludzie, którzy grzesząc Chrystusa na nowo krzyżują. Kładą do grobu i grób pieczętują. Zawsze jednak Chrystus na nowo zmartwychwstaje, a ludzie na nowo składają mu królewski hołd. I na zakończenie te słowa z dzisiejszej Ewangelii. Ukochani w Chrystusie Panu, jakie są przepiękne, przepojone Bożym miłosierdziem. Chrystus umiera za wszystkich ludzi na krzyżu. Są tam i żołnierze, i ci, co mu ocet podali, ale jest też dwóch łotrów. Jeden przeklina Boga, świat, siebie samego, a ten drugi, my wiemy, za co cierpimy, ale ty jesteś niewinny. Wspomnij na mnie, jak będziesz w raju. Proszę zauważyć, że pierwszy, który skorzystał z łaski, męki Chrystusa, to był łotr, bo usłyszał, jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. To jest konkluzja dzisiejszej Ewangelii, dzisiejszego Słowa Bożego. Wystarczy uznać bóstwo, uznać swój grzech, swoje miejsce, ale i poprosić, trzeba pragnąć. Pierwszy przed Matką Najświętszą, łotr, usłyszał, jeszcze dziś będzie ze mną w raju. Niech ta lekcja dzisiejszej Ewangelii nam towarzyszy i będzie umocnieniem, że Pan Bóg z nikogo nie rezygnuje. Kocha każdego człowieka, ale czeka na jego otwarcie. Amen.